Jest 9.32, pora na dyskusję o ludziach i pieniądzach, a że środa będziemy rozmawiali przede wszystkim o tym, co dzieje się w gospodarce morskiej, a w studio Radia Gdańsk Tadeusz Kotarski, Intermarine, Wioletta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Zbliża się koniec roku, pora przyjrzeć się temu, co się udało, co się nie udało, w pewnym sensie podsumować minione miesiące. I gdybyście mieli Państwo wskazać po jednym najważniejszym wydarzeniu gospodarczym, no związanym z Pomorzem, związanym z gospodarką morską, zacznijmy optymistycznie na plus. Co się udaje, gdzie mamy sukcesy, czym się możemy chwalić?
Zdecydowanie wzrost przeładunków w trójmiejskich portach. Dotyczy to i Gdyni, i Gdańska. Tu nam się szykują kolejne rekordy. No oczywiście ktoś powie wzrost gospodarczy, wymiana handlowa, więc korzystamy. No ale moglibyśmy nie skorzystać, a korzystamy.
Mógłby korzystać port w Hamburgu, tak?
Na przykład. I to jest bardzo mocno zauważalne. Tutaj jeszcze już pierwsze jakieś tam liczby padają, no, ale jeszcze to nie są oficjalne, więc poczekamy na to oficjalne, ale ten ruch jest. Ruch jest w różnych grupach towarowych.
No także to jak też padają pokazuje, różne że... liczby, to pytanie Wioleta jako ekspertka. Mhm. 50 milionów ton w Gdańsku będzie czy nie będzie?
No w tym roku to chyba jeszcze nie, bo ledwo było 40, ale kiedyś
będzie. No w zeszłym roku,
pewno...
ale przyrosty są znaczące.
No to aż tak bym nie mierzyła, rozumiem, że jakieś robimy, prawda, zakłady.
Ale przy takich pytaniach ja muszę się
ale wtrącić. Jeszcze chyba nie, bo między 40 a 50 jest troszeczkę, milionów, tak. Jeszcze jest ta przestrzeń dość duża, a to raczej chyba nie aż o takich skokach mówimy, bo o 10, no to byłby ogromny sukces, czego oczywiście portom życzę. A przy tej okazji też należy zauważyć, że bardziej sprecyzowano przyszłość obu portów, a mianowicie do przodu poszły projekty budowy portu centralnego, portu zewnętrznego. Tutaj taki mały minusik. Zawsze jak za każdym razem troszeczkę mi brakuje takiej wspólnej rozmowy na temat tego projektu, czy żeby dwa zarządy portu usiadły się, zastanowiły wspólnie, jak ma wyglądać ten zewnętrzny i centralny. A tak mam wrażenie, że jednak każdy osobno sobie buduje. Ale budują. Wyszło to dużo bardziej z fazy jakiejś wizji, bardziej do fazy projektu. Już są rozmowy z kontrahentami.
Wizja jest, ale się konkretyzuje.
Nie, ona już się zdecydowanie bardziej konkretyzuje.
Tadeusz Kotarski, co jest największym plusem?
Jedna uwaga, że przy tego typu pytaniach zawsze warto powiedzieć kiedy, prawda? Czy będzie 50 minutów? Oczywiście, że będzie. Tylko jeszcze
tylko
nie wiadomo.
Kiedy?
Tylko nie wiadomo kiedy.
Pytałem w kontekście tego roku.
Tak, a nie, no to raczej nie chyba. Natomiast mówiliśmy szczególnie o Trójmieście, natomiast ja bym chciał spojrzeć ciut szerzej, aczkolwiek blisko morza. W moim przekonaniu, z punktu widzenia interesów Polski jako takiej, prawda, jestem pod wrażeniem i doceniam to, co się stało z terminalem gazowym w Świnoujściu i wypełnieniem treścią tego terminalu i zawarciem umowy na 20 lat na dostawy tańszego podobno, bo to jest tajemnica handlowa, tańszego podobno gazu LNG. I to pokazuje pewien strategiczny ruch, który z jednej strony nam zapewnia niezależność energetyczną, a z drugiej strony jednak jest połączony ze sprawami klimatu, ekologii i tak dalej. Także to...
Na pewno energia z gazu jest czystsza od
węglowej,
no właśnie, prawda?
Także ja, gdybym miał rzucić taki pierwszy pozytyw, to bym właśnie wspomniał o tym.
A to jest zresztą, ja sobie pozwolę na drobny komentarz. Gazoport jest ciekawym przykładem. Zdecydowano o budowie w czasie rządów PiS w latach 2005-2007. Potem konsekwentnie budowano to w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Funkcjonuje teraz i to pokazuje siłę projektów, które są tak naprawdę ponadpolityczne, prawda?
No, i takich nam troszeczkę brakuje w no tym tutaj... kraju i szkoda, bo jak widać, jeżeli powiemy A i potem konsekwentnie B, C, D i tak dalej, to efekty są, tak?
To jest bardzo słuszna uwaga, tak, tutaj, która padła, ale za chwilę, jeżeli mam okazję, powiem, że brak tego jest jedną z naszych większych słabości, jeżeli mówimy
no
o kraju.
W innych sytuacjach. Tak? No bo akurat...
dużo mamy takich projektów, które...
No nie, gazoport, o którym pan Tadeusz mówił, rzeczywiście to jest ciekawy przykład, że rzeczywiście nie było sporu politycznego. Ale przestajemy słodzić po 6 minutach dyskusji. Proszę państwa, co w zeszłym roku, w tym mijającym roku, w tym roku się nie udawało, nie udaje, albo gdzie odczuwamy niedosyt, co byśmy poprawili, czyli minusy.
no, to jest taki minus, który nie jest tylko, nie dotyczy tego roku, to się już od lat ciągnie, a mianowicie brak właściwie no, realizacji projektu, bo są projekty a propos tej branży stoczniowej, tak, i tutaj no niestety ciągle mamy ten prom w Szczecinie na Pochylni, że tak powiem, no, stępkę, nawet, tak? której właściwie jeszcze nie wiadomo, czy to jest prom, czy go nie ma. Mamy program Batory, prawda? Mamy jakieś tam zapowiedzi, prawda? Ustaw VAT-owskich, które teraz no, faktycznie gdzieś tam są kontrolowane przez Unię Europejską. No, odkupiliśmy Stocznię Gdańsk. Mamy dość dużo majątku stoczniowego państwowego w Szczecinie. Mamy stocznię Nauty i dalej jakby nie widać tego, jakiegoś pomysłu na ten cały majątek, nie widać zamówień. Mieliśmy dość takie huczne plany, jeżeli chodzi o budowę polskiej floty, bo miały być, bo mówię, i te promy i jakieś tam jednostki rybackie. Ja już nie wspominam o jednostkach wojskowych.
Te akurat
no i dalej
powstają,
nie mamy nic de facto.
To, tak.
Dalej nie mamy nic. To wszystko jest dalej w fazie projektów. O tym programie Batory też już rozmawiamy od 3 lat. O tej ustawie stoczniowej
no
od kolejnych...
wspomniana to leży
no,
18 miesięcy.
No
tak.
Właśnie. Mam nadzieję, że, to nie, że w czerwcu nie będziemy obchodzili kolejnej rocznicy położenia stępki pod prąd, którego jeszcze, co do którego jeszcze nie wiadomo, jak ma wyglądać i ile ma kosztować. W tej materii no, się nie udaje. I mam takie poczucie, że nie dotyczy to tylko obecnych rządów. Poprzednicy również nie mieli pomysłu na sektor stoczniowy w wydaniu państwowym.
Ale to przepraszam, bo tutaj Wioleta Kakowska-Mering przedstawia taką no, wizję pesymistyczną, ale jeżeli nie udaje się trochę temu rządowi, nie udawało się trochę poprzednikom, czy to pokazuje, że to jest tak trudna branża, czy uwarunkowania światowe, globalne są tak złożone, że po prostu trudno ruszyć, czy po prostu nie mamy na to pomysłu? Bo jeżeli jest pewien stan tak. bezwładności przez wiele, wiele lat, to możemy znaczy, mówić o dekadzie, tak?
Przyglądając się poczynaniom stoczni prywatnych, może one nie są jakoś spektakularne, bo to nie są, nie wiem,
ale produkcja
10 promów, 20 w wielkich seriach i tak dalej, ale patrząc na te projekty, które są realizowane, być może jest to taka branża i dziedzina, w której liczy się menadżer, a nie państwo, liczą się kontakty, no ale na pewno też liczy się pomysł. Tego nam brakuje, jeżeli chodzi o stocznie państwowe.
Tadeusz Kotarski, co w mijającym roku się nie udało, co było do poprawki, a gdzie szukać minusów?
No ja mam tendencję generalnie do uogólniania spraw i to, cośmy na początku zasygnalizowali, te trudności, o których tutaj koleżanka wspomina, jak i wiele innych zresztą w innych branżach i dziedzinach, wynikają w dużej mierze z tego, że my od wielu lat, ja nie chcę powiedzieć od ilu, bo nawet nie pamiętam, nie mamy, ja nie widziałem przynajmniej spójnego, przyjętego ogólnie planu rozwoju Polski i poszczególnych branż. Jeżeli my nie wiemy, dokąd chcemy dojść, to nigdy tam nie dojdziemy, prawda? I stąd się bierze ta trudność, o której też pan wspominał, czy to polega na trudności rynku, ja teraz mówię o stoczniach i z całą pewnością tak, bo rynek jest niezwykle trudny i wymagający, ale jednocześnie brak planowania i pewnych założeń opartych o realia, o zbadanie rynku, tego też nie ma. W związku z tym trudno oczekiwać rezultatów, a jak widzieliśmy wcześniej, jeżeli był taki plan przyjęty przez ogół i doprowadzony do końca, no to mamy sukces w Świnoujściu, prawda? Tutaj tego nie mamy i jest wiele obszarów, od których Polska i jej przyszłość zależy, gdzie tego planu również nie ma. Ja wspomnę demografię, wspomnę infrastrukturę, wspomnę edukację. Tam też tak do końca nie wiadomo, gdzie my mamy pójść, a bez stwierdzenia, gdzie i jak mamy tam pójść, nie osiągniemy naszych celów, prawda? Także to jest taka uwaga ogólna. Natomiast jeśli chodzi o minus tego roku, trudno mi powiedzieć w tej chwili, na ile, zresztą nie chodzi o to, czyja to jest wina, w każdym razie porażka Polski w tak zwanej ustawie transportowej w Europie. To jest tak groźna sprawa, z której my sobie na razie jeszcze nie zdajemy do końca z jej skutków.
Ale to ja przepraszam, przybliżmy w kilku słowach. Chodzi o ograniczenia czy inne zasady rozliczania pracy, czasu pracy, wynagrodzeń polskich kierowców i teraz pojawia się problem, bo politycznie mówiąc, no przede wszystkim dlatego, że Francuzi przestraszyli się polskich firm transportowych. No a tak ideologicznie, jak mówią przeciwnicy polskich firm transportowych, chodzi o to, żeby polski kierowca spełniał takie same warunki w znaczeniu, czy polski pracodawca w znaczeniu warunków pracy, wynagrodzenia, jak w Europie. To rzeczywiście jest takie zagrożenie dla naszego transportu?
To znaczy, w moim przekonaniu jest, ale potwierdzają to również eksperci, że my, że nasze firmy, które i tak nie były zbyt bogate i dysponujące płynnością i kapitałem.
Ale były bardzo elastyczne i wygrywały na rynku.
I wygrywały tym, a tutaj przestaną i możemy, i wiele set tysięcy ludzi może odczuć to na własnej skórze. Także... Tutaj to, że Francja akurat miała takie na ten temat zdanie, ja znowu nie chcę wychodzić na człowieka, który znajduje odpowiedzi na wszystkie pytania, ale można było z Francją dyskutować, można było na przykład zaproponować im współpracę w innych dziedzinach, zawrzeć jakiś kompromis, prawda, budować razem okręty wojenne, co się w tej chwili rozwiało.
Wyszło,
I można było dojść do kompromisu, gdzie Francuzi nie byliby tak twardzi, tak mi się wydaje. W każdym razie no, sukces negocjacyjny tutaj nas zawiódł.
A proszę powiedzieć, czy to jest jakieś to, co się wydarzyło właśnie, czyli te przepisy, które uderzą w polskie firmy transportowe, to jest dowód na to, że w Unii Europejskiej rosną jakieś takie tendencje ochrony własnego rynku? Czy rzeczywiście polscy transportowcy łamali te przepisy, byli zbyt agresywni? Tutaj też poglądy są takie, że Polacy stosowali dumping cenowy, tak? No byliśmy nowocześni, byliśmy tani. Pytanie, dlaczego Unia nie wystąpiła w obronie wolnego rynku europejskiego?
No, dlatego nie wystąpiła, że tendencje w Unii i na całym świecie zresztą są takie, żeby prowadzić do izolacjonizmu, obrony własnych granic i obrony własnych interesów. I to obserwujemy wszędzie, prawda?
No, a to jest zaprzeczenie tej pierwotnej, fajnej Unii, która miała być wolną przestrzenią
gospodarczą. Takie są tendencje. To wynika z tego, że dochodzą do głosu i mają poparcie społeczne, zresztą rządy mniej lub bardziej populistyczne. Przecież widzimy jeden z najbardziej pragmatycznych, ja jestem właściwie zszokowany, najbardziej pragmatycznych, z najbardziej dojrzałą demokracją na świecie, Wielka Brytania, to co tam się dzieje w tej chwili...
To jest paraliż władzy, tak?
Tam nikt nie wie w najwyższych kręgach władzy, jaka jest przyszłość tego kraju za tydzień, prawda? No więc do czego populizm doprowadził? No bo to doprowadzono do tego, że ludzie wypowiadali się w sprawie, w której zostali oszukani lub nic nie wiedzieli, prawda? No i tutaj teraz będą musieli cierpieć. I to jest niestety sytuacja, teraz spójrzmy na Włochy, tam jest to samo. We Francji widzimy, co się dzieje.
No Europa z przerażeniem czeka na włoski budżet, jak to niektórzy mówią, tak? Bo
no więc właśnie.
Nie wiadomo, jakie będą w ogóle wskaźniki ekonomiczne tego
budżetu. No zadłużenie tego kraju jest przerażające i ono zagraża właściwie strefie euro, jeżeli by miało dojść do jakiegoś tąpnięcia, w co ja nie wierzę, ale no jest to zagrożenie, prawda?
No tak, i nie jest papierowe. A proszę Państwa, bo mówimy tutaj o minusach czy zagrożeniach związanych z tym, co nie udało się w mijającym roku. Violeta Kakowska-Mering mówiła o szeroko rozumianym przemyśle stoczniowym i tym, że niewiele się dzieje. Pan Tadeusz Kotarski mówił o problemach czy tego, co w przyszłości może czekać polskie firmy transportowe. A mnie uderza jedna rzecz. Przez całe lata na Pomorzu narzekaliśmy na słabość infrastrukturalną. A to było słabo z koleją, a to było słabo z drogami, a to było słabo na lotnisku, bo nie było tak, jak powinno być. Czy jeżeli Państwo nie wymieniacie w minusach tych kwestii infrastrukturalnych, to znaczy, że już jesteśmy w takim infrastrukturalnym raju? Czy jednak to pokazuje, że sprawy idą w tej sferze w dobrą stronę?
W sensie ogólnym znowu powiem, to jest znowu nasza pięta achillesowa, bo my mamy pewne projekty, nad którymi dyskutujemy, czy zrobić to, czy zrobić tamto, a może wybudujemy kawałek kolei, a może drogę, a może Via Carpatia, a może terminal. Nie, tak nie powinno być.
Strategia, tak?
System transportowy w Polsce powinien zostać poddany audytowi. Powinniśmy stwierdzić dokładnie, co mamy i zobaczyć, gdzie są słabsze punkty tego, co mamy, na początku to naprawić, potem stwierdzić, gdzie chcemy pójść i stwierdzić, które punkty trzeba poprawić, żeby dojść tam, gdzie chcemy, prawda? A nie, że propagujemy na przykład Via Carpatia, a większość właściwie ludzi wybrzeża i związanych
obawia się tej drogi.
Obawia się tego i to jest właściwie wbrew naszym interesom, więc może lepiej budować co innego, ale takie zastanawianie się, co może to, co może tam, to jest bez sensu. Systemu brak. Brak audytu. Systemu i strategii.
A może to... zbyt słaby głos Pomorza w tej sprawie, tak? No bo ściana wschodnia dość dużo mówiła o tych swoich zaniedbaniach.
No bo te zaniedbania
uznano,
były
że nam
obiektywne.
Jest już tak dobrze, że właściwie nie potrzebujemy tej opieki. A tak naprawdę, no to jest to o tych portach, ten plus, który wymieniłam, tak? No jeżeli nie udrożnimy tych portów, a to się nie skończyły te inwestycje, one jeszcze są, te kluczowe są przed nami, tak? I kolejowe, i drogowe. No to za chwilę te porty, które rozbudujemy, no się uduszą, tak, z tym ładunkiem, więc tutaj tu się zdecydowanie z panem zgodzę. Via Carpatia to nie jest ten projekt, na który cały kraj powinien patrzeć.
Co my w ogóle o nim mówimy,
on nie jest
prawda?
Priorytetowy w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o rozwój polskich portów i tutaj portów i trójmiejskich i Szczecin-Świnoujście również, tak. A bo gdyby, on udrażnia porty, ale nie nasz.
Gdybyśmy mieli taki no, dość szybki, powiedzmy szczerze, powierzchowny audyt infrastrukturalny dla Trójmiasta zrobić, to czego najbardziej brakuje? Ja jako mieszkaniec Gdyni zawsze powiem, że dobrego wyjazdu z portu Gdynia.
No to
tak?
Tutaj bardzo no, port Gdynia czeka na tą drogę czerwoną, tak? To jest taki projekt, który
jakieś
utknął.
Jakieś inne pięty achillesowe tak. Państwo widzicie?
No jeszcze póki co połączenia kolejowe, które już są pieniądze.
I od strony lądu,
tak,
prawda?
No zdecydowanie od strony lądu. To jest nasza pięta achillesowa. Jeszcze przydałyby się jakieś centralistyczne po drodze, które by gdzieś tam też no na pewno by korzystniej firmy spedycyjne transportowe patrzyły jakby na ten obszar, bo no oczywiście z portu, do portu pięknie coś dotrze, tam zostanie przeładowane, ale po drodze jeszcze coś z tym towarem musi się zadziać. Więc tych drogowych, infrastrukturalnych to są jeszcze dużo przed nami.
No i ten symboliczny koszt ostatniej mili, prawda? Tak. Czyli im bliżej portu, tym większe koszty, bo jest tym gorzej jest z połączeniami, kosztami, oczekiwaniem i tak dalej. Także to jest, to wymaga naprawdę i to powinno być częścią tego planu infrastrukturalnego, o którym ja mówiłem, a nie jest.
Tak? Tak. Bo przy portach powinny, to nie tylko tak jest, że nie wiem, przeładują ten towar na tiry czy na tory, tak? I jadą gdzieś tam w Polskę, w głąb kraju, ale tutaj też były plany, żeby powstawały montownie, tak? Że port portem, ale też
na zapleczu działalność przemysłowa.
Działalność przemysłowa, tak? Na którą gdzieś to Trójmiasto, gdzieś to Pomorze czeka, tak? Bo przy tych wszystkich centrach usług wspólnych, czyli tych miejscach pracy biurkowych, jednak tutaj nam też by się przydały jakieś takie produkcyjne zdecydowanie miejsca pracy.
Mówiliśmy o słabości czy kłopotach przemysłu stoczniowego u nas. Mówimy o strategii i bardzo ciekawa informacja sprzed z ostatnich kilkudziesięciu godzin. PGE zaprasza partnerów do budowy farm wiatrowych na Bałtyku. PGE posiada dwie spółki, jest gotowe odsprzedać udziały firmom zainteresowanym udziałem w budowie tych farm wiatrowych. Przez całe lata tak naprawdę mówiło o tych farmach, a tak na etapie wykonawczym to było dużo, dużo gorzej. Czy to, co się teraz dzieje, to jest jakiś sygnał, że ktoś policzył, że to będzie na tyle opłacalne, że trzeba z tym przyspieszyć? I czy rzeczywiście taka budowa farm wiatrowych byłaby okazją dla przemysłu okrętowego? Bo powiedzmy szczerze, to nie chodzi tylko o zbudowanie tego masztu, co samo w sobie jest ciekawą konstrukcją i rzeczywiście można na tym zarobić, no ale są bardzo specjalistyczne statki do obsługi farm wiatrowych, to są drogie jednostki, bardzo wyspecjalizowane. Przed laty w Gdańsku zbudowano taką jednostkę oczywiście dla armatora niemieckiego. Czy te farmy wiatrowe, to rzeczywiście po pierwsze one ruszą i czy po drugie to może być jakaś okazja dla przemysłu stoczniowego w Polsce?
Ja ostatnio zgrzewając sobie informacje na temat energetyki wiatrowej, to tej właśnie na morzu, dogrzebałam się takich tekstów na trójmieście.pl sprzed 10 lat i tam
też
pamiętam, że już za 10 lat, prawda, tutaj z tej linii brzegowej będziemy gdzieś na horyzoncie widzieć te majaczące wieże
wiatrowe. To 20 kilometrów, to niekoniecznie będzie widać.
No, tam gdzieś przy Pucku czy tym przewidywano, że będzie widać. No i 10 lat upłynęło i nic na horyzoncie
nie
majaczy i nie ma tych, wiesz, ja się trochę obawiam jednej rzeczy, przepraszam, bo tak jakby zboczę z tematu stocznie, oczywiście, gdyby to ruszyło, by też skorzystały, czemu nie? ale chodzi mi o to zaproszenie. Ja jednak mam takie poczucie, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową tą na lądzie i o tą tak zwaną ustawę antywiatrakową, tak, gdzie no, zapowiadano duże ulgi, tamte opłaty, dopłaty, prawda, z okazji tych certyfikatów zielonych, jakieś tam ulgi na rozwój tej całej infrastruktury i technologii, no a potem to trochę przykurcono. Ja się zastanawiam, czy znajdzie się jakiś odważny inwestor, który odpowie na zaproszenie PGE, bo jeżeli mamy tak niestabilne prawo, jeżeli chodzi o tą energetykę wiatrową,
może zniechęcać
to zdecydowanie tak? Może zniechęcać, a takich obszarów, jeżeli chodzi o Polskę, mieliśmy sporo, bo energetyka wiatrowa na lądzie to jest jeden obszar, który się okazał niepewny. Gaz łupkowy też był takim obszarem, który się okazał niepewny. Nie wiem, czy jeszcze ktoś zaryzykuje współpracę, jeżeli chodzi o elektrownię.
Pamiętam, jak politycy rozdawali pieniądze, których jeszcze nie zarobiliśmy. To chyba było jednak napompowane oczekiwania.
Być może, ale tam brak stabilizacji, no podobnie jest z energetyką jądrową, prawda? No ile już budujemy i zapowiadamy. To jest właśnie taki projekt, który mówiłeś na początku, prawda, o takim braku konsekwencji. Elektrownia jądrowa jest właśnie jednym z takich projektów, co do których co przychodzi inna ekipa, to zmienia plany i nie ma żadnej konsekwencji, a to jest projekt, który cały czas niby się toczy i dużo nas kosztuje cały czas.
Trzeba ponad politycznie realizować. Tadeusz Kotarski, te zapowiedzi inwestycji w farmy wiatrowe, to jest okazja dla naszego przemysłu stoczniowego? Czy to jest w ogóle okazja gospodarcza, czy tak naprawdę też ma pan obawy, że na zapowiedziach się skończy?
Znaczy tutaj nie możemy wróżyć, nie mamy kryształowej kuli, czy na tym się skończy, niestety, czy nie. Przeszłość wskazuje, że bywało różnie i niepewność jest olbrzymia. Natomiast bądźmy optymistami. Zakładając, że to wypali, no to ja uważam, że lepiej późno niż wcale i jest to okazja niesamowita nie tylko dla przemysłu stoczniowego, dla bardzo wielu branż, dla logistyki. Przecież te elementy trzeba dowozić je, potem trzeba robić serwisowanie, tak? Potem w portach muszą być one składowane, muszą być centra obsługi. To naprawdę jest wielki interes, pomijając korzyści z czystej energii, prawda, które są oczywiste, czy byłyby oczywiste. Także uważam, że sam pomysł sam w sobie jest doskonały, natomiast obawy mam bardzo duże, no bo niepewność na świecie w ogóle jest głównym czynnikiem hamującym obecnie rozwój gospodarczy, a niepewność w Polsce jest jeszcze zwielokrotniona przez różnego typu czynniki i posunięcia, które no przecież żeśmy zdemolowali wiatraki na lądzie, prawda?
No, zdecydowanie.
Teraz się trudno oczekiwać, że będzie inaczej.
Przepraszam, wewnętrznie, z punktu widzenia no jakby tego, co Polska może zrobić, bo na światową niepewność nie mamy wpływu. Uważa pan, że kluczowa byłaby pewna stabilizacja prawa, pewnych zasad z tym związanych, to jest dla inwestora najważniejsze.
No tak? wyjął mi pan to z ust, no bo trudno oczekiwać od firmy zachodniej, które mają doskonałe rozeznanie tego, co się u nas dzieje, żeby inwestowały olbrzymie pieniądze w coś, co nie ma pewności prawnej na przykład i politycznej też tak samo, prawda? No bo jeśli chodzi o systemy prawne, jeżeli zastanawiamy się nad tymi ustawami, które mówią o takim czy innym podejściu do firm prywatnych, no to no, miałbym pewne wątpliwości. No, potrzebne byłyby naprawdę jakieś gwarancje, nie wiem czyje, nie chcę w tej chwili strzelać, dla tych firm, które by spowodowały, że one chciałyby tutaj zainwestować. Natomiast pomysł sam jako taki jest doskonały.
Znaczy my w pomysłach jesteśmy dobrze. Także jeżeli chodzi
jesteśmy
o farmy
kreatywni.
Tak? I tutaj tu przypomnę, tak żeby nie było tylko tak gorzko, jeżeli chodzi o te farmy wiatrowe, czy na wodzie, czy na lądzie, bo na przykład całkiem niedawno, z pół roku temu, przedstawiając program Stocznia Gdańsk 4.0, prawda, taki reaktywujący Stocznię Gdańsk, padła taka propozycja, że tam powstanie
obsługa,
centrum badawczo-rozwojowe i ma tam powstać, znaczy będą badali i konstruowali wieżę wiatrową pływającą. Takie konstrukcje, gdzieś tam już trwają prace na świecie nad takimi konstrukcjami.
No, one już działają w ogóle.
Tak, ale mówię, no jest to jeszcze cały czas gdzieś tam w fazie projektów. Polska i Stocznia też chcą mieć w tym udział. No tak, no ale znów przepraszam, czy to się tylko skończy na takim zapowiedzi, żeby fajnie to wyglądało, prawda, w tym projekcie, czy coś za tym pójdzie. Być może właśnie taka inicjatywa PGE byłaby, gdyby to połączysz te wszystkie naczynia, prawda, stocznia by tu konstruowała, PGE by to stawiało.
W zasadzie ostatnie pytanie, bo niestety czas nam się kończy, dosłownie jednym zdaniem. PGE zapowiada, że Być może 2025 rok to jest rok, żeby popłynęła energia z tych farm. Realne czy nie? Jednym zdaniem.
Nie, nawet jednym słowem.
No, według mnie akurat to chyba nie jest realne. Jeżeli my w tym momencie jesteśmy na etapie pomysłu i zaproszenia firm, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby popłynęła energia w 2025 roku.
No to będziemy w Radiu Gdańsk tą zapowiedź PGE weryfikowali. 2025 rok powinien popłynąć prąd z farm wiatrowych, a jak będzie, to zobaczymy. A nad tym, co się dzieje w gospodarce morskiej, zastanawiali się dzisiaj Wioletta Kakowska-Mering z Trójmiasta.pl i Tadeusz Kotarski Intermarine. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.